pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokonali pierwszego w Polsce przeszczepienia wątroby z użyciem urządzenia wcześniej podtrzymującego w niej krążenie krwi. To rewolucja w transplantologii, podkreślono w informacji prasowej. Wspomniane urządzenie, Liver Assist, od niedawna wykorzystywane w transplantologii, utrzymuje pozyskany od zmarłego dawcy narząd do przeszczepienia w temperaturze 36 stopni. Jednocześnie zapewnia ono tzw. perfuzję w normotermii. Perfuzja polega na tym, że wątrobę umieszcza się w specjalnej maszynie umożliwiającej odtworzenie przepływu krwi w narządzie i obserwowanie, jak funkcjonuje on poza ustrojem człowieka. Dzięki temu przed transplantacją można się upewnić, że wątroba dobrze działa i na pewno nadaje się do przeszczepienia, podkreślają specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zabieg transplantacji wątroby przeprowadził zespół chirurgów pod kierunkiem profesora Michała Grąta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.
Zespół kierowany przez naukowców z Uniwersytetu w Montrealu znalazł dowody na to, że dwie egzoplanety krążące wokół czerwonego karła Kepler-138 to wodne światy, w których woda stanowi dużą część masy planet. Światy te, znajdujące się w układzie planetarnym oddalonym o 218 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Lutni, nie przypominają jednak żadnej z planet Układu Słonecznego. Naukowcy zaobserwowali egzoplanety Kepler-138c i Kepler-138d za pomocą należących do NASA teleskopów Hubble'a i Spitzera. Woda nie została odkryta bezpośrednio. Porównano rozmiary i masy planet z modelami teoretycznymi. Astronomowie doszli do wniosku, że znaczna część obiektów powinna składać się z materiałów, które są lżejsze od skał, ale cięższe od pierwiastków takich jak wodór lub hel. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na materiał o takich właściwościach jest woda. Według naukowców egzoplanety układu Kepler-138 mają skład podobny do lodowych księżyców Jowisza i Saturna.
Regularne czytanie dla przyjemności pomaga cieszyć się lepszą pamięcią w podeszłym wieku. Wynika z badań opublikowanych w piśmie Frontiers in Psychology. Czytanie rozwija zdolności poznawcze oraz pozytywnie wpływa zarówno na pamięć epizodyczną, jak i pamięć roboczą, które z wiekiem ulegają pogorszeniu. Nawyk czytania pozwala trenować pamięć w różnych kontekstach, przekonują naukowcy z Beckham Institute przy Uniwersytecie Illinois. W badaniach wzięło udział 76 osób w wieku od 60 do 79 lat. Książki zostały udostępnione uczestnikom na iPadach, wypożyczonych na czas trwania badań. Na urządzeniach zainstalowane były także aplikacje pozwalające seniorom obserwować swoje postępy w czytaniu oraz umożliwiły wypełnianie opracowanych przez badaczy kwestionariuszy.
Spektroskopowe obserwacje wykonane przy pomocy kosmicznego teleskopu Jamesa Webba potwierdziły odległość do galaktyk z wczesnego wszechświata, informuje University of California w Santa Cruz. Światło od tych galaktyk podróżowało przez wszechświat przez około 13,4 miliarda lat, zanim zostało zarejestrowane przez teleskop Jamesa Webba. Galaktyki wysłały je około 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu, czyli w momencie, gdy Wszechświat miał około 2% swojego obecnego wieku. Odległości do tak daleko zlokalizowanych obiektów w kosmosie wyznacza się mierząc tzw. przesunięcie ku czerwieni, czyli redshift. Wszechświat stale się rozszerza, odległe galaktyki oddalają się od nas. Co więcej, ich światło zostaje rozciągnięte na skutek efektu Dopplera do fal dłuższych, czyli w stronę czerwonej części widma. Redshift można szacować na podstawie obserwacji fotometrycznych, jeśli zostały przeprowadzone w różnych pasmach. Jednak dokładniejszy wynik można uzyskać tylko na podstawie obserwacji spektroskopowych, do których teleskop Jamesa Webba nadaje się jak żaden z aktualnie funkcjonujących teleskopów na powierzchni Ziemi.
Gościem programu jest dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani doktor.
No i pierwsze pytanie, żeby przybliżyć trochę tą placówkę, jednostkę, instytut. Czym zajmuje się Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk?
Jak sama nazwa wskazuje, geologią w jej najróżniejszych aspektach. To znaczy niektórzy nasi pracownicy zajmują się taką hardkorową geologią tradycyjną, w sensie patrzą na petrologiczne właściwości skał, czyli co tam takie skały mają w środku. Bardzo często pracują w skali naprawdę mikro, a nawet nano, sprawdzając jak różne związki chemiczne, jak różne nawet izotopy rozkładają się w danej skale i co na tej podstawie można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co się przydarzyło w życiu takiej skały, to znaczy w jaki sposób ona powstała, w jakich warunkach, jakie później zachodziły zmiany, co doprowadziło do tego, że ta skała ma właściwości takie, jakie ma, na przykład ma jakieś złoża, jakie ma, albo może nam posłużyć do rekonstrukcji paleogeograficznej w dalekiej przeszłości. To znaczy, na przykład, jeżeli znajdziemy w takiej skale takie bardzo wysoko ciśnieniowe minerały, może nam to jednoznacznie powiedzieć, że kiedyś ta skała musiała przebywać na bardzo dużych głębokościach, no a teraz jakby została znaleziona blisko powierzchni Ziemi, w związku z czym na przykład możemy z tego wydedukować, że w danym miejscu były jakieś wielkie góry na przykład, czyli na przykład kiedyś Sudety były znacznie, znacznie większe niż są teraz. Więc to jest taka tradycyjna geologia, bym powiedziała. Właśnie.
A ta nietradycyjna?
Znaczy jest jeszcze kilka innych ciekawych...
No właśnie, bo tutaj... Tradycyjnej. Bo tu pani mówiła o minerałach, tak? O mineralogii, tak. O badaniu tych składników skał, tych ziaren krystalicznych i pewnie jeszcze jakichś mniejszych elementów, jakie tworzą skały. To jest generalnie grzebanie w zamierzchłej przeszłości Ziemi, bo to przecież to są miliony, dziesiątki albo i setki milionów lat przecież.
Setki milionów, no nawet takie niskie miliardy, można powiedzieć. Są też oczywiście u nas ludzie, którzy zajmują się taką, powiedzmy, praktyczną geologią, w sensie na przykład poszukiwaniem złóż, na przykład złóż gazu.
Bardzo ciekawe.
Dokładnie, czyli tego wszystkiego, z czego zbudowane jest wszystko, co nas otacza. Nasze domy, nasze samochody, co napędza naszą gospodarkę. Są też osoby, które zajmują się zrozumieniem tego, w jaki sposób zmieniało się środowisko w takim bardziej, no, mniej odległych czasach, w sensie zwykle w ciągu ostatnich, powiedzmy, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy lat, setek tysięcy lat, no do 2 milionów lat mniej więcej. To jest tak zwana geologia czwartorzędu, czyli tego ostatniego okresu w naszym czasie geologicznym, kiedy na przykład na nasz kraj najeżdżały nieustannie tam z północy, ze Skandynawii, wielkie pokłady lodu, tutaj zmieniając całkowicie to, jak wyglądała Polska. Ale są też ludzie, którzy zajmują się taką współpracą na krawędzi, żyją na krawędzi geologii i archeologii i zajmują się na przykład tym właśnie, w jaki sposób ludzie na przykład radzili sobie w starożytnym Egipcie chociażby, albo na przykład co tam wyprawiali w dalekiej przeszłości, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy lat temu, Neandertalczycy. Cała tematyka jest bardzo, bardzo
Czyli
szeroka.
Natomiast antropologia, paleoantropologia to są bardzo szerokie zagadnienia.
Bardzo szerokie. Natomiast ja i jeszcze kilka osób też w naszym instytucie zajmujemy się geologią planetarną.
No właśnie.
Takim zetknięciem klasycznej geologii z tym, co możemy znaleźć poza granicami naszej własnej planety.
No właśnie, pani doktor, i do tego chcielibyśmy przejść teraz, czyli do tej geologii planetarnej, czy też astrogeologii, bo ona daleko wybiega poza Ziemię. No i proszę opisać pani właśnie zainteresowania w tym obszarze, badawcze oczywiście, i co skłoniło panią do zajęcia się tym tematem, no bo właśnie. To nie jest chyba takie oczywiste, bo to trochę dalej sięga.
Geologia, no to ma w nazwie Ziemię, a tutaj geologia planetarna czy astrogeologia, no to jednak wybiegamy daleko poza ten nasz dom kosmiczny.
Dokładnie tak. To znaczy ja nie lubię określenia astrogeologia, dlatego że no, astro to jednak sugeruje, że chodzi o gwiazdy, natomiast gwiazdami się nie zajmujemy. Zajmujemy się wszystkimi tymi jakby takimi kawałkami kosmosów, które można wbić łopatę, względnie walnąć młotkiem. Więc wszystkie interesują nas wszystkie sztywne kawałki naszego Układu Słonecznego, a w przyszłości być może nawet innych układów słonecznych, do których być może kiedyś uda nam się dobrać. W geologii planetarnej z grubsza chodzi o to, że badamy inne ciała niebieskie w w taki sam sposób, w jaki badalibyśmy Ziemię. Czy na podstawie tego, co wiemy o naszej własnej planecie i podobnymi metodami badamy właśnie te inne planety. W związku z czym na przykład, jeżeli jesteśmy na powierzchni takiego Marsa, może nie osobiście chwilowo, ale przez takich naszych tutaj, nasze proxy, czyli naszych robotycznych przyjaciół, nazwijmy to, jesteśmy w stanie wykonać całe mnóstwo badań, które wykonujemy również na Ziemi, to znaczy zrobić na przykład zdjęcia satelitarne, które pokazują nam powierzchnię czerwonej planety, nie tylko w tym zakresie widma, w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, które jest dostępne naszym oczom, ale też w zakresie promieniowania, które możemy, nie widzimy, ale możemy zmierzyć odpowiednimi urządzeniami, na przykład w podczerwieni. Podczerwień to jest taka część promieniowania, którą my wyczuwamy na przykład jako ciepło czy zimno na naszym ciałem, ale nie widzimy oczami, natomiast jesteśmy w stanie zrobić takie kamery, które to widzą i wtedy możemy zobaczyć rzeczy, które są dla nas normalnie niewidzialne. Jeżeli będziemy w stanie rozpoznać dużo więcej kolorów niż normalnie jesteśmy to w stanie rozpoznać naszymi oczami, możemy, czyli zbudować tak zwaną spektrometr i jesteśmy wtedy na przykład w stanie nie tylko jakby rozpoznać kolory, ale przypasować poszczególne kolory, czy raczej różnice kolorów w określonych długościach promieniowania widma, promieniowania elektromagnetycznego do określonych minerałów i na przykład rozpoznać, że w tej skale jest najprawdopodobniej całkiem sporo piroksenu, na podstawie czego możemy powiedzieć określone rzeczy na temat tego, co tam widzimy.
A jakie na przykład rzeczy tam widzimy?
Co widzimy na Marsie na przykład?
Tak, co widzimy na Marsie?
Poza tym, że jest czerwony, rudy, tak, rdzawy.
Ale tak naprawdę Mars nie jest czerwony. Czerwona jest tylko taka cieniutka warstewka pyłu, która pokrywa cały ten Mars i ona rzeczywiście jest czerwonawa, taka rdzawa w kolorze. Wszystko dlatego, że jest tam po prostu całe mnóstwo żelaza, które jest przyczepione do tlenu. W związku z czym jest to praktycznie rdza. Dokładnie tak, dlatego jest czerwone. Ale wystarczy pogrzebać po prostu, jak znowu niektóre z tych łazików robią, gdy wylądują na powierzchni czerwonej planety, żeby zobaczyć, że dosłownie jakby jeden malutki grzebnięcie pod spodem, te skały, które występują na powierzchni Marsa, są bardzo podobne do tych, które mamy na Ziemi. To znaczy, nawet gdyby najlepszy geolog planetarny po prostu dostał do jednej ręki taki kamulec z Marsa, do drugiej ręki kamulec z Ziemi, nie ze wszystkich miejsc Ziemi, ale z dużej części miejsc w Ziemi, nie byłby w stanie rozpoznać, czy nie byłaby w stanie rozpoznać, który jest z Marsa, który z Ziemi, bez specjalistycznych urządzeń, dzięki którym można by zobaczyć, co tam w tej skale dokładnie siedzi, tak jak wcześniej wspominałam, w skali mikro czy nano, z podziałem najlepiej na specyficzne izotopy, które są różne, czy raczej proporcje izotopów są różne w skałach ziemskich i w skałach marsjańskich, ale na pierwszy rzut oka, a nawet na drugi, byłoby trudno rozpoznać, które jest które.
Pani doktor, to ja jeszcze chciałem zapytać o źródła tych danych. Skąd te dane pochodzą? Bo tutaj pani dużo powiedziała już właśnie, jak to wygląda i jak państwo jakby przetwarzacie te dane, zajmujecie się nimi. A skąd one pochodzą? To są pewnie sondy wysyłane, łaziki i pewnie też zdjęcia satelitarne, pani tutaj wspomniała. No ale to nie są też polskie misje. Może kilka słów właśnie.
Większość danych, jakie mamy o innych planetach, pochodzi albo z takich danych satelitarnych. Na początku to były takie dane przelotowe, bym powiedziała, to znaczy satelita przelatywał koło jakiegoś ciała niebieskiego, robił tyle zdjęć, ile się dało. Ile się dało, znaczy w sensie zdjęć znowu, nie tylko w tym zakresie widzialnym, ale też w różnych innych zakresach, i leciał sobie dalej, bo nie umieliśmy jeszcze wprowadzić tych statków na orbitę. Natomiast teraz większość ciał niebieskich ma, czy miała w jakiejś chwili, tych takich sztywnych, skalistych, miała w jakiejś chwili statki kosmiczne, które weszły na orbitę i robiły zdjęcia, czy analizowały powierzchnię tej planety w inny sposób. Oprócz zdjęć możemy na przykład jeszcze robić takie strzelanie z lasera do powierzchni Księżyca albo do do powierzchni Marsa na przykład, dzięki któremu możemy zmierzyć dokładnie, jakie jest ukształtowanie powierzchni tej planety. To bardzo podobnie działa
taki
jak...
lidar takie... troszeczkę.
Tak, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. A dla osób, które nie wiedzą, co to jest lidar, jak Państwo sobie wyobrażą, jakby jeszcze jakby prostsza wersja czegoś takiego, to jest, jeżeli mamy takie dalekomierze, jak ktoś remont robi, laserowe. To coś takiego, tylko że jakby nie w skali pokoju, tylko w skali planety.
I czy takie pomiary są wykonywane z naszego kraju również?
Nie. Polska nie wyprodukowała swojego własnego statku kosmicznego, który robiłby pomiary jakby na innych planetach, który robiłby jakby całego urządzenia. Natomiast są różne urządzenia, których części Polacy produkowali, różne firmy, ale szczególnie też Centrum Badań Kosmicznych PAN, które właśnie funkcjonowały jako część, często niezwykle istotna część innych większych urządzeń i prowadziły, pomagały prowadzić te badania. Te badania kosmiczne są niezwykle międzynarodowe, w związku z czym tak naprawdę żaden statek kosmiczny teraz już jakby nie jest zbudowany i nie może być zbudowany przez jedno, jedyne państwo, tylko zwykle, może z wyjątkiem jakichś chińskich statków kosmicznych, te zachodnie za każdym razem są zbudowane właśnie z części, które są dostarczane przez bardzo różnych partnerów. W związku z czym sami nie mamy takiego urządzenia osobistego, ale tak jak mówię, pomagaliśmy budować różne inne tego typu urządzenia. Natomiast wracając jeszcze do tych źródeł informacji, to jest tak jak mówiłam, te satelity. I drugim źródłem danych to jest też coś, o czym już wspomniałam, to znaczy łaziki, jakieś lądowniki, wszelkie dane z powierzchni danej planety, danego ciała niebieskiego.
Pani doktor, w tym momencie zapraszamy naszych słuchaczy na przerwę.
Ale zaraz wracamy do rozmowy.
Wracamy do tej rozmowy.
Pomoże. Nauka. Świat. Pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Naszym gościem jest dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
Pani doktor, kończyliśmy pierwszą część naszego spotkania rozmową o tym, w jaki sposób pozyskujemy dane geologiczne, chociażby z powierzchni Marsa, i pojawiło się temat łazików, które w tej chwili bodajże są trzy. Curiosity, Perseverance i Zhurong chiński na powierzchni czerwonej planety. Ale wydaje się, że jeszcze mamy w zanadrzu inne metody pozyskiwania tych cennych informacji. Jakich?
Oczywiście, że tak. Jeszcze coś chińskiego jeździ chyba nadal jeszcze po powierzchni Księżyca, więc tutaj Chińczycy trzymają się mocno.
Tak.
Natomiast jakby z powierzchni takiego łazika możemy naprawdę sporo zrobić, dlatego że to jest tak naprawdę nie tylko takie, nie wiem, jakiś mały samochodzik zdalnie sterowany, tylko to jest gigantyczne wielkości samochodu, i to sporego, szczególnie te ostatnie łaziki. Laboratorium na kółkach po prostu. W związku z czym jesteśmy w stanie naprawdę zrobić całe mnóstwo interesujących danych. W tym również do pewnego stopnia dane sejsmiczne. Jeden z nie łazików, tylko lądowników, które obecnie funkcjonuje na powierzchni Marsa, to jest misja InSight. I to był pierwszy działający wreszcie, nie pierwsza próba, ale pierwsza działająca próba umieszczenia sejsmometru na powierzchni czerwonej planety. I takie badania sejsmiczne są absolutnie kluczowe, jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o tym, nie tylko co jest na powierzchni innej planety, ale również co się kryje pod jej powierzchnią, często bardzo głęboko. Dzięki badaniom właśnie w wykonaniu InSight i szczególnie dzięki temu sejsmometrowi, który bada sposób rozchodzenia się trzęsień Marsa i na tej podstawie właśnie jest w stanie stwierdzić, jak wygląda taka dosyć z grubsza, ale jednak budowa wewnętrzna tej planety.
I to paradoks. Trzęsienia Ziemi na Marsie.
Trzęsienia Marsa na Marsie.
Właśnie.
Dzięki temu badaniu udało nam się dowiedzieć czegoś absolutnie szokującego. Ja nie wiem, czy do Państwa dotarła ta absolutnie szokująca informacja, która po prostu spowodowała, że to chyba było 1,5 roku temu, że wszystkim geologom planetarnym po prostu dosłownie szczeny opadły i bardzo długo zostały właśnie w takim wytrzeszczu. A mianowicie to, że Mars nadal ma jądro planetarne, które nie jest zastygnięte, czyli Mars ma nadal jądro jakby funkcjonujące. Zaraz potem dotarły do nas również informacje, że w pewnym miejscu na Marsie występują bardzo podejrzanie brzmiące, w sejsmometrze brzmiące, trzęsienia Ziemi. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że nie jest tak, jak myśleliśmy do tej pory, że Mars jest powiedzmy geologicznie martwy. Praktycznie martwy, zastygnięty, już tam się prawie nic nie dzieje. Nie. Tam nadal najprawdopodobniej mamy szansę zobaczyć wybuchające wulkany. Jeszcze w dodatku niedawne badania wskazały, że coś tam się rusza pod powierzchnią Marsa i może nam niedługo, w sensie geologicznym niedługo wybuchnąć.
Jeszcze była jedna kwestia.
Proszę uzupełnić.
Jeszcze jedno ważne źródło danych geologicznych w geologii planetarnej, a mianowicie meteoryty. Od czasu do czasu matka natura jest na tyle miła, że dostarcza nam na Ziemię próbeczki z innych ciał niebieskich bez konieczności naszego udawania się tam na miejsce.
Jak to się dzieje?
To jest związane z moim ulubionym tematem w geologii planetarnej, któremu poświęciłam większość mojej kariery i na przykład cały mój doktorat i duża część pracy pod tym doktoracie, a mianowicie zderzenia bardzo gwałtowne i takie imponujące wyglądające zderzenia różnych ciał niebieskich. Więc od czasu do czasu asteroidy, zamiast latać sobie wesoło z grubsza w takim pasie asteroid, który się znajduje pomiędzy kawałeczek za orbitą Marsa właśnie, od czasu do czasu trochę wpadają w jakieś tutaj niepokoje i zaczynają kierować się w inne ciała niebieskie, czasem zderzają się same ze sobą i wtedy na przykład meteoryty z pasa asteroidy do nas docierają, a czasem zderzają się z nami, będąc takimi większymi fragmentami i wtedy mamy kratery uderzeniowe. Jeżeli taki krater uderzeniowy odpowiedniej wielkości, uderzający z odpowiednią prędkością i pod odpowiednim kątem, uderzy na przykład właśnie w Marsa, to część, bardzo niewielka część, ale jednak znacząca, część tego materiału, który został wyrzucony w trakcie tworzenia tego krateru, może w rezultacie skończyć na Ziemi i dzięki temu mamy na Ziemi kawałeczki Marsa, mimo że nie
trzeba polecieć i zabrać i przywieźć.
Dokładnie tak, prawie całkiem za darmo.
Pani doktor, powiedziała pani już dużo o badaniach Marsa, ale ja teraz chciałbym przejść do Księżyca, bo stoimy u progu kolonizacji właśnie Srebrnego Globu. Misja Artemis niedawno wodowała na Pacyfiku, teraz pewnie czas na pierwsze loty załogowe. Dlaczego wracamy na Księżyc i jak to wygląda z pani punktu widzenia, z pani profesji? No jakie są nadzieje, szanse i oczekiwania, a może też i pułapki tutaj?
Wracamy tam z tego samego powodu, z którego wybraliśmy się za pierwszym razem, czyli polityka. Obawiam się, że niestety jakby powody naukowe, mimo że są bliższe mojemu sercu...
Są wtórne do polityki?
Tak, to obawiam się, że jednak tak.
Dodajmy też, że było to już 50 lat temu.
No właśnie.
Tak, dokładnie 50 lat temu i kilka dni na powierzchni Księżyca wylądowała ostatnia misja programu Apollo, na której zresztą znajdował się jedyny w tym czasie geolog, jedyny naukowiec w ogóle, który dostąpił tego zaszczytu. Cała reszta ludzi to byli piloci, którzy byli przeszkoleni trochę do zbierania próbek geologicznych, ale nie byli prawdziwymi geologami, co też trochę pokazuje, bym powiedziała, priorytety ówczesnej misji. Tym razem po 50 latach, kiedy nikt z ludzi w ogóle nie pojawiał się na powierzchni Księżyca. Znowu wracamy i tak jak mówiłam, znowu powód jest ten sam, a mianowicie polityka. Poprzednio to był wyścig pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją czy ZSRR.
Związkiem Radzieckim, tak.
Dokładnie tak, a teraz jest to taki nieoficjalny, przez nikogo nieogłoszony, ale oczywisty dla wszystkich wyścig pomiędzy powiedzmy Zachodem a Chinami.
Ale cele naukowe też są przecież.
Oczywiście, że są, tak, ale nie oszukujmy się, jest to to raczej bym powiedziała drugorzędny powód. Pierwszorzędny powód to jest dla Chin pokazać, że tutaj są mocarstwem nie tylko pod względem, bym powiedziała, gospodarczym czy liczby ludności, ale również, że mają swoje takie, są potęgą, powiedzmy, no, naukową, ale głównie, że są potęgą gospodarczą, dzięki czemu ta nauka ma szansę się rozwijać.
Ale pani doktor, jakie nadzieje i szanse dla pani dziedziny nauki?
No właśnie.
Tam jest bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, dlatego że, no jeżeli już odpuścimy tej polityce, od czego i tak wszystko będzie zależeć, dla geologów planetarnych jest to absolutnie kluczowa rzecz, żeby ludzie wrócili na powierzchnię srebrnego globu tym razem, dlatego że, nie oszukujmy się, roboty są niesamowite, są dużo tańsze w obsłudze niż ludzie w kosmosie, ale są dużo mniej wydajne. Te próbki, które przywiozły wszystkie roboty, które funkcjonowały kiedykolwiek od samego początku na powierzchni czerwonej planety, to jest kilka kilogramów. I to takiej, powiedziałabym, niższej jakości, bo to głównie jakby, prawda, łapały pierwszy w miarę nadający się do złapania kamień, ewentualnie te bardziej zaawansowane robiły trochę takich niezbyt głębokich, no nie odwiertów, tylko takich wbijanych próbników. To było na tyle. Natomiast próbki przywiezione w ramach programu Apollo to jest ponad 300 kg. I to jest ponad 300 kg dużo, dużo wyższej jakości próbek, to znaczy nie takich przypadkowych kamieni, bo jakby robienie geologii nie polega na tym, że gdzieś jedziemy, łapiemy pierwszy lepszy kamień i w nogi, tylko jakby cały problem polega na tym, żeby wybrać tą próbkę, która opowiada prawdziwą, dobrą, najbardziej jasną historię. I właśnie takich próbek dostarczyły misje Apollo, więc to jest jedna rzecz. Nadal w większości rzeczy o Księżycu, mimo tych no, już 70 lat badań, takich bardziej z bliska, nadal wielu rzeczy nie wiemy. I jedną z rzeczy, której nie wiemy, to jest coś, co z jednej strony jest super interesujące naukowo, jeżeli chodzi o jakby warunki panowania na powierzchni Księżyca, jeżeli chodzi o historię rozwoju naszego Układu Słonecznego, ale również jeżeli chodzi o możliwość funkcjonowania stałych baz na powierzchni Księżyca. Chodzi o złoża, a dokładniej złoża wody, czy raczej lodu zamarzniętego i prawdopodobnie na pewno obecnego w niektórych miejscach naszych takich bardzo specyficznie ulokowanych, a mianowicie przy biegunach kraterów uderzeniowych, jakie właśnie tam możemy znaleźć. Wiemy, że tam jest woda, nie wiemy w jaki sposób ona się tam dostała, nie wiemy ile jej jest i w jaki sposób ona jest tam rozłożona.
No właśnie, czy my sobie wyobrażamy, w jaki sposób ona tam jest deponowana? Czy to są jakieś bryły lodu, soczewki, to są jakieś żyły?
Tak, no wyobrażać to sobie możemy wyobrazić, oczywiście. I sobie wyobrażamy, jest bardzo wiele różnych hipotez. Problem w tym, że nie mamy danych pozwalających je przetestować, dlatego że z jednej strony te nasze informacje dotyczące tego, że tam woda w ogóle jest, to trochę pochodzą z takich spektrometrów, ale przy ich użyciu możemy tylko powiedzieć, że tam jest nawet nie tyle woda, co wodór.
No
on
właśnie
ma taki specjalny sygnał, więc wiem, że tam jest wodór. Tego wodoru jest na tyle dużo, że najprawdopodobniej musi być jakby w formie lodu, a nie w jakiejś innej formie. I drugie nasze źródło informacji, kiedyś jeden z takich zaciemnionych den kraterów uderzeniowych w obszarach przybiegunowych Księżyca walnął, znaczy specjalnie był zaprojektowany, żeby tam się zderzył, kawałek rakiety, dzięki czemu zostały zbite w przestrzeń kosmiczną materiał, który tam był jakby poniżej i byliśmy w stanie stwierdzić, że w tej chmurze, która została wybita, tam rzeczywiście jest woda czy lód raczej.
Aha.
W jakiej formie, z czego moglibyśmy odczytać, w jaki sposób to się tam dostało? No cała forma i cała struktura została zniszczona w czasie zderzenia. W związku z czym jednym z najważniejszych rzeczy, jakie o ile uda się wylądować na powierzchni Księżyca, w czasie pierwszej takiej właśnie misji z ludźmi, będzie ona polegała na tym, że tacy astronauci wyjdą, pobiegną do takiego permanentnie zaciemnionego krateru, złapią próbki z większych głębokości i na tej podstawie mamy nadzieję określić, jak dużo tego lodu tam się znajduje, w jakiej formie on występuje. Na tej podstawie będziemy, tak jak mówiłam, w stanie powiedzieć, skąd on się tam wziął i czy to jest, jak najprawdopodobniej podejrzewamy, że jest coś, co powstało bardzo dawno temu, a przynajmniej bardzo długo powstaje, w związku z czym jest zasobem nieodnawialnym. Czy jakby jakie tajemnice są tam ukryte, bo jeżeli powstał tak bardzo dawno temu rzeczywiście, to może nam powiedzieć bardzo dużo na przykład na temat aktywności naszej własnej gwiazdy, czyli jak ona wyglądała w przeszłości, ale też na temat wielu, wielu różnych innych ciekawych rzeczy, które tajemnic, które kryją się właśnie w tych danych. Żeby tego osiągnąć, to najpierw musimy tą misję Artemis 3 wysłać bezpiecznie.
Czyli habitaty i myślenie takie, że człowiek już ląduje, buduje habitaty i tam zostaje, to nie jest pieśń za rok, za dwa, za trzy, za cztery. To raczej trzeba brać pod uwagę, że będą to działania, które będą bardzo mocno rozłożone w czasie. I dużo zależy właśnie od tego, czy ta woda, która przecież jest trudnym materiałem, żeby transportować z ziemi na Księżyc, gdyby tej wody nie było na Księżycu zbyt dużo. Wydaje się, że dopóki tego nie rozwiążemy, to nasze właśnie gdybanie o takiej stałej obecności człowieka na Księżycu pozostanie gdybaniem właśnie, tak?
Nasza obecność w większej skali na powierzchni Księżyca bez dobrego sposobu dostarczania wody albo najlepiej właśnie z powierzchni Księżyca albo z jakichś innych miejsc, na przykład niektóre asteroidy są bardzo bogate w wody, nie będzie możliwe. To jest niemożliwe, ewentualnie można, nie wiem, założyć takie super krótkoczasowe i bardzo mało ludne jakieś bazy naukowe, no ale naprawdę małe i takie krótko.
To nie ta skala, o której wszyscy myślimy i którą chcielibyśmy, żeby była.
Wszystko dlatego, że naprawdę bardzo trudno jest utrzymać szczelność takiego systemu i zawsze są przecieki i zawsze trzeba jakby dowozić nowe urządzenia, nowe
zasoby i
prawdopodobnie. Zasoby, tak, nowy tlen do oddychania, wodę do picia i tak dalej. Więc musimy dostarczyć dużo wody, jeżeli tam nie ma tej wody, albo nie ma aż tyle wody w tych zaciemnionych kraterach, ile myślimy, że może być, to cała idea eksploracji kosmosu, jeżeli nie upadnie, to zostanie bardzo poważnie taka
ograniczona,
osłabiona i zwolniona.
Pani doktor, wróćmy na Ziemię, bo chciałem zapytać o tą właśnie dziedzinę, którą pani się zajmuje, czyli kosmiczne uderzenia, kosmiczne kolizje. Wspominała pani niedawno, że wróciła z miejsca obfitego upadku meteorytu w Argentynie. Nazwa tego miejsca też jest piękna, Campo del Cielo. Czy może pani powiedzieć więcej o tych badaniach? Do czego one służą? Po co je się robi?
Tak, więc jakby jedną z bardzo istotnych, ale bardzo często niedocenianych rzeczy jest to, że od czasu do czasu spadają nam na głowę kawałki kosmosu. O tym, jak bardzo to jest nieprzyjemne, mogły się przekonać dinozaury, bo wzięły i wyginęły. Z tym, że no, trzeba przyznać, że te dinozaury to miały naprawdę wielkiego pecha, bo taki kawał kamienia, co im spadł na głowę, to miał no, prawdopodobnie około 11 kilometrów średnicy.
One może miały pecha, ale my może dzięki temu my mieliśmy trochę szczęścia.
My mieliśmy ogromne szczęście, bo gdyby
myśmy wtedy wyszli z norek.
Asteroida dokładnie nie wykończyła dinozaurów, które nas tutaj zjadały i tępiły, to pewnie tak. Nie mielibyśmy miejsca tutaj na Ziemi, żeby wziąć się i rozwinąć i pewnie jakieś inteligentne wecilaptory prowadziłyby tutaj jakieś dywagacje na temat kosmicznych asteroid i kosmicznych kolizji zamiast nas.
Skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy, dokładnie.
Dokładnie tak, więc musimy być bardzo wdzięczni tymże asteroidom, też się tam bardzo się przysłużyły, ale jednocześnie mogą być źródłem pewnych problemów. No i co ciekawe, te duże asteroidy, one są bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie, to znaczy coś wielkości tego, co wykończyło dinozaury, spada rzadziej niż raz na jakieś kilkaset milionów lat. Rzadko. Natomiast to, co spada nam na głowę bardzo często, geologicznie bardzo często, to są te małe asteroidy wielkości przed wejściem w atmosferę kilkunastu, kilkudziesięciu, no może kilkuset, ale to jeszcze rzadziej metrów. W związku z czym czegoś takiego, powiedzmy takiej asteroidy o średnicy 100 metrów, powinniśmy się spodziewać co kilkaset lat. Uh-huh. Mniej więcej. Kilkaset, kilka tysięcy lat. To mniej więcej z tą częstotliwością. Więc geologicznie rzecz biorąc bardzo często. Problem jest w tym, że nie do końca, ponieważ to jest nadal jakby... to jest bardzo często, jeżeli chodzi o geologiczną skalę czasu, ale to jest rzadko, jeżeli chodzi o taką ludzką skalę czasu. W związku z czym nie jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć, co dokładnie nam grozi. I na przykład, jeżeli kiedyś w przyszłości dojrzymy taką asteroidę, która zmierza w naszym kierunku, powiedzmy, że nawet dojrzymy ją z wyprzedzeniem, na przykład 2 lata wcześniej. I wiemy, że 100-metrowa asteroida do nas zmierza. Niestety na obecnym poziomie rozwoju nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Aha. Niedawno mieliśmy do czynienia z super ekscytującą historią, gdy NASA przetestowało pierwszą kiedykolwiek misję, udaną misję, zresztą bardzo udaną.
Tak, misję DART.
Misję DART, która zmieniła kierunek przemieszczania się asteroidy skutecznie. To nie była asteroida, która nam groziła, to był tylko test, więc wiemy, że to się na pewno udało, ale to nie jest tak, że jak dojrzymy taką asteroidę, to od razu możemy po prostu zacząć działać. Kosmos jest spory i jakby musi ta nasza misja mieć czas, żeby dolecieć chociażby do takiej asteroidy, która nam grozi. Im bardziej nam grozi ta asteroida, tym i im większa jest na przykład, albo im bliżej się znajduje nas, czy im mniejszy jest czas przed zderzeniem potencjalnym, tym bardziej musimy użyć większej siły, większej przemocy, żeby taką asteroidę tutaj sprowadzić na mniej niebezpieczną dla nas orbitę.
Tak.
W związku z czym to nie jest tak, że jeżeli 2 lata przed zderzeniem odkryjemy, że coś nas celuje, to jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Nie jesteśmy. Minimalna ilość czasu, jaka jest w obecnej chwili potrzebna, jeżeli jutro byśmy odkryli, że coś w nas celuje, to bym powiedziała, w zależności od wielkości asteroidy, ale bym powiedziała, że minimalnie jakieś 15 lat.
No dobrze, ale co do tego mają pani badania w Argentynie, bo to przecież...
No właśnie.
Pani więc tam zajmuje się czymś właśnie wyjątkowym.
Skoro wiemy, że od czasu do czasu na pewno na nas coś spadnie, to dobrze byłoby wiedzieć, jeżeli już wiemy, że na nas spadnie i nie do końca jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić, to przynajmniej przygotujmy się na skutki tego zderzenia, czyli na przykład powinniśmy wiedzieć dokładnie, jakie są środowiskowe skutki zderzenia z taką asteroidą. To znaczy, jeżeli będziemy wiedzieć, że asteroida o określonej wielkości prędkości w nas celuje i uderzy, powiedzmy, w Warszawę, to czy jeżeli przeprowadzimy się do...
Do Łomianek albo do...
Tak, do Łomianek, albo czy musimy się przeprowadzić do Łomianek, czy musimy się przeprowadzić do Radomia, czy może do Krakowa, żeby być bezpiecznym. W jaki sposób przygotować się na przykład do takiego zderzenia w Krakowie, w sensie jak duża fala sejsmiczna dotrze do Krakowa, czy na przykład bardzo złym pomysłem byłoby stanie pod kościołem z wysoką wieżą, dlatego że ta wieża może się zawalić. W jaki sposób, jakiej wielkości kawałków Warszawy powinniśmy się spodziewać w Krakowie? I w związku z tym, czy musimy w tymże Krakowie wszystkie okna pozabijać jakimiś dechami po to, żeby wszystko nie zostało uszkodzone?
No to wcale nie jest takie... Mieliśmy to ostatnio przypadek w Czelabińsku. Przecież większość ofiar to przecież były wytłuczone okna, wytłuczone szyby okienne, które zraniły kilkaset osób przecież w tym mieście.
Dokładnie tak, z tym, że to było absolutne maleństwo.
No właśnie.
Dlatego, że ta asteroida, która spadła nad, nawet nie spadła, tylko eksplodowała nad Czelabińskiem w Rosji w 2013 roku, to było kosmiczne maleństwo, zaledwie 20 metrów średnicy.
No proszę.
Przed czymś takim za bardzo nie możemy się realistycznie prawie na pewno większości z tego typu zdarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo to jest po prostu za małe. Jakby to naprawdę nie jest takie proste, żeby dojrzeć tak małe ciało, szczególnie jeżeli jest akurat takie, zdarza się, że jest ciemne. Niektóre meteoryty czy asteroidy są takie białawe w kolorze, inne są praktycznie czarne. Jeżeli jest biaława, no to łatwiej ją dojrzeć niż jeżeli jest czarna. Jeżeli jest całkiem czarna, no to po prostu nadlatuje i dopiero jak wybucha nam nad głową, to jesteśmy w stanie to zauważyć. Ale rzeczywiście w Czelabińsku ponad 1500 osób od takiej malusieńkiej asteroidki, po prostu wielkości niewielkiego...
No, autobus, powiedzmy, trochę.
Dokładnie tak. Zostało bardzo poważnie rannych. Dwie osoby praktycznie były w stanie takim bardzo bliskiej śmierci. Ostatecznie je uratowano. Natomiast, tak jak pan powiedział, najwięcej tych obrażeń było spowodowane tym, że nagle na niebie pojawiała się jakaś coś jasnego. Ludzie podchodzili do okna, żeby zobaczyć, co to się dzieje i wtedy okno im wybuchało w twarz, bardzo poważnie raniąc ludzi. Były też jakieś przypadki przygniecenia przez meble, które się przewraciły od właśnie takiej fali uderzeniowej. Więc jakby na różne sposoby można było się wtedy uszkodzić. Moje badania, między innymi te właśnie w Campo del Cielo, pozwolą na to, żeby lepiej przewidzieć, jakie dokładnie skutki środowiskowe grożą nam w przypadku tego typu zdarzeń, czyli w jakiej odległości, jakie dokładnie środki zapobiegawcze powinniśmy powziąć.
Pani doktor, i to jest podsumowanie naszej rozmowy.
Tak.
Jak słyszymy, temat geologii planetarnej jest niewyczerpany, ale również bardzo istotny dla naszego bezpieczeństwa, tak jak usłyszeliśmy.
I rozmawiać o tym godzinami, to prawda.
Ale tutaj musimy postawić kropkę i bardzo pani dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Bardzo tak dziękuję. Jest. I polecam się na przyszłość w tematach geologiczno-kosmicznych.
Będziemy na pewno pamiętać.
Ja jeszcze tylko przypomnę, że naszym gościem była dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Dziękujemy. Sławomir Niechczyński.
I Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę raz jeszcze i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu